Ja nazywam się Michał Barton i witam Was serdecznie w kolejnym odcinku audycji Konkretne rozmowy o książkach, której tematem będzie poezja. Jedna z najstarszych, ale również najbardziej tajemniczych form literackich. Poezja, choć kiedyś zajmowała centralne miejsce w literaturze, dzisiaj stała się niejako niszą wydawniczą. Choć książki poetyckie nie zapełniają półek w księgarniach w takim stopniu jak powieści czy periodyki, to jednak wciąż potrafią poruszać serca i umysły tych, którzy po nie sięgają. Jeśli spojrzymy na liczby, okaże się, że odbiorców poezji jest zdecydowanie mniej niż tych, którzy wybierają literaturę prozatorską. W Polsce, jak i na całym świecie, zaledwie niewielki procent ludzi regularnie sięga po tomiki wierszy. Co to oznacza? Czy to oznacza, że poezja stała się niepotrzebna? Czy w świecie pełnym zgiełku i pośpiechu jest jeszcze miejsce na słowo, które nie pędzi w stronę fabuły, ale pozwala na kontemplację, refleksję, a może nawet wprowadza nas w stan zadumy? W dzisiejszym programie wraz z moją gościnią spróbujemy odpowiedzieć na te pytania i zastanowić się, czy poezja, mimo że wciąż traktowana jako literatura niższa, ma swoje niezastąpione miejsce w naszym życiu. Zapraszam do wspólnej podróży po świecie słów, które mogą dotknąć najgłębszych zakamarków naszej duszy. Dzisiejszego wieczoru naszą przewodniczką po literackich zaułkach będzie laureatka 11. edycji konkursu poetyckiego Fundacji Duży Format Agłajał Janczak. Poetka, księgarka, autorka tekstów, piosenek jest laureatką kilkudziesięciu konkursów i turniejów poetyckich. Jeśli się nie mylę, było ich około 55. Nominowana do Nagrody Głównej 28. Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego imienia Jacka Berezina, finalistka projektu Biura Literackiego POŁów – Poetyckie Debiuty oraz Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego imienia Jana Śpiewaka i Anny Kamieńskiej. Drukowała m.in. w przekroju, piśmie i wysokich obcasach. Autorka tekstów piosenek do spektakli teatralnych dla dzieci. Jej tom Cechy Wspólne ukazał się w październiku 2023 roku. Jest on przyczynkiem do dzisiejszego spotkania. Agłaja Janczak w tomie Cechy Wspólne kreuje pejzaż poezji, w którym czas i przyroda przenikają się z emocjami oraz ludzką egzystencją. Jej wiersze, pełne symboliki i metafor, ukazują głęboką więź między światem natury a ludzkim życiem. Przez subtelne obrazy codzienności i natury autorka nie tylko odsłania ich piękno, ale także przypomina o ich tajemniczości i sile, która wciąż oddziaływuje na człowieka. Twój debiutancki tomik poezji ma niezwykłą okładkę, bardzo spójną ze sposobem postrzegania świata, który reprezentujesz w wierszach. Na okładce jesteś ty, są kruki, bądź też inne ptaki. Czy to metafora oznaczająca twoje wejście w nową poetycką rzeczywistość? Czy też przypadek?
Nie ma przypadków. Ja tak uważam w życiu i manifestuję to bardzo, że wszystko jest po coś, wszystko, co się nam przytrafia, służy naszemu najwyższemu dobru. A z okładką było tak, że miałam niebywałe szczęście spotkać osoby, które natychmiast, mówiąc w cudzysłowie, zatrybiły z moim przekazem wierszowym. I to była propozycja od wydawnictwa. Mamy dla ciebie coś. Ja bardzo się bałam tego, co mnie czeka, kiedy zobaczę okładkę swojego dziecka papierowego. Były na to różne pomysły, ale na szczęście wydarzyło się tak, że graficzka Daria Komp powiedziała: słuchaj, od razu przyszedł mi do głowy pewien pomysł i zrobiłam to tak. Jeśli masz jakieś uwagi, to proszę powiedz, ale my to tak widzimy. I wysłała mi właśnie ilustrację na podstawie mojego zdjęcia, które znalazła w internecie. To było zdjęcie w zespole przekroju, w którym wtedy pracowałam, i dołożyła mi te ptaki latające nad głową, które sobie wyciągnęła z tekstów. Powiedziała, że zapytała, czy odpowiadają mi kolory. No ja byłam w szoku, Michale. Ja po prostu zobaczyłam to i zobaczyłam, że to jest tak bardzo moje, tak bardzo pasujące do zawartości tej książki, że powiedziałam od razu: tak, nic nie zmieniamy, to jest idealna okładka na tą pierwszą książkę. I tak zostało. I myślę, że ona dużo też mówi o tym, co jest w środku, ale też nie za dużo oczywiście. Takie przenikanie się, że taka zagubiona sobie stoję w tłumie jakichś takich duchów, ludzi, sylwetek. Są to i ptasie istnienia, i właśnie ludzkie. No i te kolory takie oszczędne, właśnie żeby nie odrywać uwagi od tego, co najistotniejsze. Tak to było.
No okładce jesteś do siebie bardzo podobna. Można by rzec portret.
Tak, tak. No ona zrobiła to, Daria Komp zrobiła to po prostu rysując zdjęcie. które wtedy jeszcze funkcjonowało sobie w sieci, wisiało w sieci i dodała mi tego kruka. Ja ją nawet poprosiłam, żeby coś dodała mi na ręku i no i to był natychmiast kruk taki chyba najbliższy mi z ptaków, z ptasich istnień.
Szkoda tylko, że kruki są na wymarciu. Nie spotyka się ich na co dzień jak inne krukowate.
Tak, one raczej te przestrzenie leśne teraz tylko tam żyją, bo w mieście jest dla nich po prostu za brudno.
Twój tomik Cechy Wspólne został wydany dzięki twojej wygranej w konkursie Fundacji Duży Format. W jaki sposób dokonałaś wyboru wierszy, które znalazły się w nim? Bo z mojego punktu widzenia są one doskonale spójne.
Bardzo ci dziękuję, że tak to widzisz. To jest wieloletnia praca, bo ja miałam tę książkę przygotowaną w taki sposób, że zawarłam w niej właściwie wszystko, co pisałam przez ostatnie 6-7 lat. I przechodząc przez różne zmagania z wydawnictwami i festiwalami i konkursami, w których brałam udział i których efektem było na przykład takie wydarzenia jak spotkania w biurze literackim właśnie w połowie. Oni robią taki odsiew ludzi, którzy ewentualnie pasują do koncepcji wydawniczej, żeby wydać finalnie książkę. Gromadząc się właśnie na takich warsztatach, zrozumiałam, że ta książka musi mieć esencję. I powiem ci, że łatwo mi było złożyć książkę na podstawie wiersza Cechy Wspólne, właśnie tytułowego, bo zobaczyłam, że to jest wiersz, który zawiera w sobie wszystko, co właściwie chcę w tej książce przekazać. I chyba jakoś ładnie łączy się z innymi tekstami. No i zaprezentowałam ten te 30 parę wierszy. No i właściwie książka była gotowa, spójna. Powiedzieli mi, że nie ma nic do dodania, nic do ujęcia. To już takie były szlify tylko redaktorskie ze strony Marcina Orlińskiego, mojego redaktora cudownego, że tam jeszcze coś wyrzucił, dodał dwa wiersze więcej, o których w ogóle nie myślałam i tak zostało.
A czy wydanie tego tomiku coś zmieniło w twoim życiu?
Tak, jak najbardziej. Ta książka spowodowała takie moje duże otwarcie. To tak jakby mi ktoś wewnętrznie otworzył taką bramę, przez którą zaczęły wysypywać się inne pomysły i rzeczy, bo do czasu wydania książki czułam się przyblokowana. Ciągle gdzieś dobijałam się do różnych furtek, do różnych drzwi i czułam, że to nie są te właściwe drzwi. A teraz to wszystko ze mnie tak wypłynęło, dało mi dużo nadzieję. I takie poczucie, że jestem we właściwym miejscu i że to, co robię, jest potrzebne i właściwe. I oczywiście, co za tym idzie, no zaczęto zapraszać mnie w różne miejsca, na różne festiwale, wieczory poetyckie, spotkania z ludźmi. I mam nadzieję, że tego będzie coraz więcej.
Oraz wywiady radiowe.
Tak, oraz wywiady radiowe. Mój pierwszy taki wywiad właśnie z tobą. Bardzo dziękuję za zaproszenie.
Miejmy nadzieję, że nie ostatni. Że teraz worek z wywiadami się rozpruje.
No, też mam nadzieję.
W mojej nieprofesjonalnej interpretacji w twoich wierszach występują trzy elementarne przestrzenie. Człowiek, codzienność i przyroda. Najbardziej przyjazną z nich wydaje się przyroda. Czy tak właśnie postrzegasz przyrodę?
Tak, ale też takiego, na co nie mamy wpływu. Bo oczywiście jeśli chodzi o stworzenia, stwory, jak ja to mówię, i ludzkie, i zwierzęce, i ptasie, no to jest wspaniałe, że współistniejemy i przyglądamy się sobie. Natomiast jeśli patrzymy na przyrodę jako całość, to ona uczy nas, myślę, że głównie wielkiej pokory. No bo nie mamy wpływu na to, jaka będzie pogoda i nie mamy wpływu na to, jaki żywioł akurat zacznie szaleć. Natomiast mam takie poczucie, że w przyrodzie jest coś absolutnego, takiego absolutu przez duże A. I powinniśmy temu po prostu kłaniać czoła. Powinniśmy być no pokorni, właśnie tacy szanujący też to, że to jest zaszczyt w ogóle, że istniejemy w tej przyrodzie i szanować ją, dbać o nią, doceniać. Tak, i przyroda jest najważniejsza, bo no, bez niej nie byłoby nas po prostu. I to, o czym mówię, o tym takim ogromie przyrody, który mam na myśli, to najlepiej widziałam go podróżując po Islandii, bo tam miałam wrażenie, że jestem jakby na początku stworzenia świata. Tam widać wszystkie warstwy geologiczne, wszystkie ery, przez przekrój ziemi. To jest taka nietknięta ludzkim palcem natura i to robi niesamowite wrażenie. Tam po prostu zrozumiałam, że jestem bardzo wdzięczna za to, że jestem w tej przyrodzie i staram się pokazywać to innym.
Wydaje mi się, że my jako ludzie jesteśmy troszeczkę zadufani w swoim człowieczeństwie, bo jak wyjdziemy z naszych bezpiecznych domów, to w konfrontacji z przyrodą jesteśmy bez szans. I można się o tym przekonać chociażby w obliczu ostatniej powodzi. Jesteśmy niczym wobec przyrody. Kompletnie o tym zapominamy.
Tak, i cały czas zapominamy, że ona sobie doskonale bez nas poradzi. Cokolwiek się nam stało, tak. To...
Bo dyskusja nad ociepleniem klimatu i nad tym, że my jako gatunek znikniemy, jest lamentem nad nami. Bo planeta tak czy inaczej bez nas sobie poradzi.
Dokładnie tak.
Przyroda opisana przez ciebie wspiera człowieka. Prowadzi go w niemal magiczny sposób. W jednym z wierszy piszesz, że psy oszczekują dom od złego. Gdzie według ciebie tkwi ta zwierzęca magia? Czy masz jakieś zwierzęta w domu?
Tak, miałam kota. Przez całe życie miałam bardzo dużo zwierząt, głównie koty. Natomiast ostatni kot był czymś, kimś szczególnym. On był ze mną przez 15 lat. No Cure miał na imię. Zachorował niestety na zapalenie płuc i bardzo szybko się zawinął. I zawsze zwierzęta traktowałam jako nie jakiś podrzędny gatunek, tylko równoprawny absolutnie. I myślę, że tego należy też uczyć ludzi, że to nie są jakieś właśnie gorsze, mniejsi nasi, no to są nasi bracia mniejsi, tak, ale oni nie są czymś gorszym niż gatunek ludzki i jak najbardziej są nam życzliwe przede wszystkim, nie wrogie, tak jak niektóre media właśnie lubią pisać, taką przyjmują narrację, że właśnie przyroda nas atakuje, tak jak czy rzeka nas atakuje, czy wichura nas zaatakuje, czy pies nas zaatakuje, to zwykle żadne zwierzę nie atakuje bez powodu. No i te zwierzęta zawsze się przez moje życie jakoś przewijały od maleńkości. No traktowałam je jako coś nieodzewnego. To najlepiej właśnie mój partner Krzysztof określił, że teraz jak kot umarł, no to on odbiera mnie jakby moja część ciała właściwie umarła, bo ten kot to było przedłużenie mnie. On także mnie wyrażał. I no natychmiast absolutnie trzeba sprowadzić kolejne zwierzę do domu, bo to jest coś nienaturalnego, gdy się nie przebywa wśród tych stworzeń.
Piszesz, że niebo przypomina o tym, co zawsze. O czym przypomina ci niebo? Czy jest to ten punkt, w którym zaciera się granica między przyrodą i duchowością?
Tak, bardzo ładnie to nazwałeś, że niebo jest przejściem przyrody w duchowość. Absolutnie cudowne zdanie, tak. To jest troszkę tak jak na mojej ulubionej grafice średniowiecznej Flammarion. To jest taka grafika, na której jakiś średniowieczny mnich, podróżnik zagląda pod podszewkę świata, która kończy się jakby taką kopułą i wewnątrz kopuły mamy całe stworzenie najbliższe, które znamy, słońce, gwiazdy, słońce, rośliny, zwierzęta, a poza tą kopułą jest kosmos. No i właśnie ja to niebo odczuwam troszkę jako taki dach otwarty do innych rzeczywistości, do innych przestrzeni, ale też takie wielkie oko, które na nas patrzy, coś właśnie związanego z absolutem, któremu musimy być, nie chcę użyć słowa podwładni, czy właśnie no szanujący, bo pełni pokory i szacunku, bo nie wiadomo, co z tego kosmosu przyjdzie do nas.
Twoje wiersze pełne są opisu zmagań człowieka z codziennością. Wers, jestem zajęta produkcją siły na życie codzienne, jest dosłownym obrazem poranka osoby chorej na depresję. Czy to zamierzona wizja?
Tak, zamierzona, żeby otwierać ludzi na różne trudności, które każdy z nas ma. Nigdy nie wiemy, kto z czym walczy, dlatego też ja zawsze apeluję o dużą życzliwość i wyrozumiałość do napotkanych ludzi, bo nie mamy pojęcia, co akurat przeżywają, w jakim są momencie życia i to zdanie jest takim wymiernikiem tego, że się z czymś zmagamy i żebyśmy szanowali w innych ich słabości, ich trudności i że zajmuje komuś więcej czasu na przykład, żeby przez coś przejść, żeby coś załatwić, ogarnąć w sobie, żeby przewalczyć jakąś traumę. No jest mi to zdanie bardzo bliskie, bo sama leczę się na depresję, choruję od wielu lat i bardzo dbam o higienę życia, o higienę emocji. Wiem, że właśnie niezadbana będę bardzo źle funkcjonowała w świecie, więc czasami może to się wydawać bardzo egoistyczne, ale są momenty, kiedy trzeba się właśnie zająć tylko sobą i zabrać o swój dobrostan, żeby móc pomagać i być dla innych.
Tak, rozmawialiśmy poza anteną o tym, że depresja i ataki lękowe są chorobami społecznymi. Są zupełnie tym samym, co nadciśnienie. Według WHO na depresję cierpi około 4% populacji, a tendencja jest wzrostowa. Wydaje mi się, że cały czas jest tak, że depresja jest tabu i że ludzie udają, że wszystko jest w porządku, bo odsłonięcie się przed światem może skutkować czymś złym. Dobrze by się stało, gdyby ta postawa chorych, jak i otoczenia, zmieniła się, żebyśmy potrafili o tym swobodnie rozmawiać i szukać pomocy.
Tak, też mam taką nadzieję, chociaż trochę martwię się faktem, że mówią, że za dosłownie tam 20 lat to będzie już najpopularniejsza choroba i dolegliwość całego społeczeństwa. Pierwsza choroba w ogóle do leczenia i do zajęcia się nią będzie dotyczyć wszystkich. W związku z tym, jak teraz rozwija się świat i z czym się musimy mierzyć, z tym, że to wszystko tak pędzi i jesteśmy przebodźcowani, z każdej strony atakowani i to muszą całe pokolenia minąć, żeby nasze systemy nerwowe się do tego, żeby do tego przywykły i po prostu nauczyły się w tym jakoś funkcjonować.
Zastanawiam się, jak to wygląda poza tak zwaną cywilizacją zachodnią, bo to my jesteśmy przebodźcowani. Siedzimy zamknięci w biurach czy innych tam szklanych domach. Do tego telewizja, internet plus ciągły pęd. Nie wiem, czy afgańscy pasterze mają depresję. Zastanawiam się, czy depresja jest przypadłością ogólnoludzką, czy tylko naszej kultury zachodniej. Nie znam badań.
Tak, też nie znam badań, natomiast jakoś intuicyjnie coś mi mówi, że to jest jednak problem potężniejszy po naszej stronie, w sensie tej cywilizacyjnej, bo nie sądzę, żeby jakiś zbieracz puchu koziego w wysokich Himalajach, właśnie żeby sporządzić sweter z kaszmiru, mógł pewnie i ma jakieś swoje smutki, niepokoje, lęki, może i traumy, ale myślę, że ma na wyciągnięcie ręki przyrodę, która jednak leczy takie rzeczy. Chociaż z drugiej strony mówi się, że w Norwegii czy na Islandii z powodu braku światła w tych wielkich terenach naturalnych ludzie też mają potworną depresję. No i to też chciałabym poczytać badania na ten temat. Właściwie teraz tak mi dałeś do myślenia.
No tak, w Skandynawii problemem jest alkoholizm. Według badań w Szwecji 11% społeczeństwa cierpi na chorobę alkoholową. W Norwegii 7,2%. Dla porównania w Polsce stanowi to 2%. A przyrodę mają piękną. Tylko pozazdrościć. Mało ludzi, dużo drzew. Nieco odeszliśmy od głównego tematu rozmowy. Miało być o poezji, a zeszliśmy na alkoholizm Skandynawów. Wracajmy zatem na właściwe tory. W kilku twoich utworach pojawia się motyw dzieci, na które patrzysz z pewną zadumą, ciekawością, a nawet zazdrością, bo dzieci na przykład oswajają obce przestrzenie od razu. Te obrazy stawiasz nierzadko w kontraście z własnymi wspomnieniami z dzieciństwa. Czy faktycznie twoja percepcja świata była inna od samego początku?
Moja percepcja świata była inna od samego początku w takim kontekście, że byłam takim dzieckiem trochę odstającym od innych dzieci. Nie lubiłam się bawić w grupach, gdy zawsze byłam troszkę poważniejsza. No, miałam takie przezwisko chodząca encyklopedia, bo ja strasznie dużo czytałam i wiedziałam bardzo dziwne rzeczy. Dziwne jak dla dorosłych dziwne, bo dla dzieci wcale nie dziwne. I no, czułam się strasznie blisko świata wtedy, byłam mała. I cały czas do tego dążę, bo nie to dziecko we mnie nie umarło, cały czas tą małą dziewczynkę karmię. Codziennie staram się bardzo o nią dbać, bo wiem, że to jest mój atut. I patrzę na dzieci jako na takie istoty właśnie wolne od różnych konwenansów, od jakichś naleciałości społecznych. I zanim ktoś im powie, że czegoś nie wolno, że coś jest brzydkie, że zanim ktoś narzuci im swoje widzenie świata, a one temu nie zaufają, to one są absolutnie królami świata, cesarzami wyobraźni. I właśnie za tym tęsknię, za taką nieskrępowaną wolnością, trochę naiwnym stosunkiem do świata, bo przez to jest się prawdziwie. I jak patrzę na moje dzieciaki, które są już dzisiaj dorosłe, syn jest studentem, córka w Stanach przebywa, to tęsknię za nimi, tęsknię za tymi małymi właśnie, wtedy, kiedy oni byli mali i kiedy mówili te zdania, które udaje mi się czasem przemycić do wierszy, bo zapisywałam je, bo one właśnie nam przywracają tą rzeczywistość utraconą, trochę jak u Bruno Schulza, mojego ukochanego. tą właśnie wyśnioną i tak, i to jest, i zawsze zwracam na to uwagę. I nie, że zazdroszczę, tylko cieszę się, że to jest, że zauważam to i chcę przemycać do rzeczywistości, żeby przypominać innym o tym, że żeby mieć nieskrępowaną wyobraźnię, żeby mówić własnym językiem, żeby nigdy nie dać się płynąć z prądem.
Codzienność, którą opisujesz, jest wewnętrznie skonfliktowana. I nie tylko w dosłownym znaczeniu stanie wojny, lecz także w szerszym znaczeniu. Świat się mocuje. Czy rzeczywiście postrzegasz tę codzienność jako wrogą przestrzeń?
Może nie jest to odpowiednie słowo, że wrogą, ale pełną różnych wyzwań. Wszystko zależy oczywiście od naszego nastawienia. Jak to przyjmiemy, jak to przetrawimy, to co nas spotyka. Oczywiście są potworne rzeczy, jak właśnie wojna, konflikty, jakieś zagrożenie atomowe, no zmiany klimatyczne, to wszystko, co się dzieje obok. Ale wierzę, że można po prostu odpowiednio reagować na te rzeczy, bo gdybyśmy się załamali i poddali się temu, że można przestać funkcjonować ze strachu przed tym, co niesie nam codzienność i rzeczywistość, no to byśmy byli martwi po prostu. Żylibyśmy życiem jakimś takim jałowym, a chodzi o to, żeby podnosić się i próbować przebyć to po prostu, bo taką mamy rzeczywistość. Jesteśmy wrzuceni w te czasy, a nie inne i no po coś tu jesteśmy, więc odnajdywanie sensu w codzienności każdego dnia, krok po kroczku, to jest to, co jest dla mnie takim motorem do przebywania życia jakoś świadomie, mimo zagrożeń, mimo wyzwań. No ale ja chcę podejmować te wyzwania i chciałabym, żeby nikt nie bał się podejmować wyzwania.
Ale czy te zagrożenia w świecie zewnętrznym to kwestia depresji, czy jest to związane zupełnie z czymś innym?
Chyba nie depresji. To jest tak przejęcie się stanem innych stworzeń, innych ludzi, że może nie mają siły, żeby właśnie walczyć z każdym, właśnie z tym, co ich spotyka. No i to nie jest, ja nie patrzę na siebie absolutnie w tym momencie i przez swój kontekst właśnie tego, że mam jakieś tam przejścia depresyjne, tylko trudne pytanie to jest bardzo. Na pewno, kiedy to zależy wszystko, jak właśnie patrzymy na rzeczywistość. Jeśli ja widzę ją jako wrogą i jeżeli wychodzę z domu i będę odbierała ludzi, których spotykam jako nastawionych wrogo, atakujących mnie i krytykujących, to na pewno takich właśnie zobaczę. A jeżeli wyjdę i ja zawsze tak mam, że jestem bardzo życzliwa i raczej wychodzę uśmiechnięta na zewnątrz i spotykam cały czas bardzo życzliwe mi istoty, zdarzenia, szczęśliwe przypadki i chyba tutaj właśnie o to mi chodzi. Tak.
Sądzę, że jeśli będziemy sobie na co dzień okazywać więcej życzliwości, to wszystko będzie łatwiejsze i świat piękniejszy. Myślę, że to powoli zmienia się w naszym społeczeństwie.
Tak.
Widać światełko w tunelu.
To prawda, Michale.
Wydaje mi się, że jedną z najmocniejszych znaczeniowo fraz użytych przez ciebie w wierszach jest stwierdzenie, że jeszcze tu jesteś, co znaczy, że masz większą siłę od tego, co po tobie przyszło. Czy to twój naturalny optymizm, czy też sposób na zaklinanie rzeczywistości?
I chyba jedno i drugie. Ja generalnie od dziecka mam taką ksywkę wśród znajomych. Oni na mnie mówią Joy, od radości, bo ja zawsze jednak byłam tą polijanną taką, że widziałam tą szklankę do połowy pełną i starałam się pocieszać ludzi w różnych sytuacjach. No i w związku z tym pozostała mi cały czas taka życiowa postawa, żeby odnajdywać w najtrudniejszych sytuacjach właśnie jednak jakieś światełka. I jakkolwiek to naiwnie brzmi, po prostu to się sprawdza. Dzięki temu właśnie utrzymuję wdzięczność w tej uważności i świadomości właśnie bycia i tego, za co jestem wdzięczna tak naprawdę i że tak naprawdę jestem strasznie szczęśliwym człowiekiem. To pomaga być i dalej no, przebywać to życie, tak jak już mówiliśmy. To jest taka odpowiednia postawa, którą można przyjąć, jeśli się chce, oczywiście, jeśli komuś zależy.
Jakie są twoje inspiracje poetyckie?
Pytasz o moich ulubieńców teraz pewnie, tak?
Tak. Czy masz jakichś ulubionych poetów, bądź takich, którzy ukształtowali twoją wrażliwość poetycką?
Cały czas czytam oczywiście i mogłabym cię teraz zarzucić górą nazwisk, do których wracam.
Dojdziemy do tego jeszcze.
Dobrze. Na początku był to tom Miłosza Nieobjęta Ziemia, który nie zawierał jego wierszy, tylko jego przekłady anglosaskich różnych poetów. No i to było dla mnie odkrycie, właśnie na przykład Denis Levertov czy Whitman i inni. Dzięki niemu poznałam właśnie taką poetykę, która mnie interesuje. I to było dosyć dawno, bo ja tę książkę dostałam w nagrodę na maturze, kończąc szkołę średnią. No i te wiersze jakoś tak cały czas towarzyszyły. Szukałam właśnie troszkę za granicą bardziej niż u nas, a potem odkryłam Wojtka Bonowicza, którego absolutnie pożeram w całości, i nie tylko poetycko, ale też przez postawę życiową Wojtka, że jest najlepszym człowiekiem, jakiego znam pod względem dobra. Jest to ideał dobra po prostu w tym człowieku. Aż się uśmiecham, jak mówię, bo nie sposób się nie uśmiechnąć, kiedy się o nim myśli. Wracam cały czas do współczesnych takich poetek Krystyny Dąbrowskiej, Urszuli Zajączkowskiej, których poetyka jest mi niesamowicie bliska. Uwielbiam Julii Fiedorczuk wiersze, wspaniałej profesor i tłumaczki. Dzięki niej też poznałam Foresta Gandera, którym się zaczytuję, takiego geologa, naukowca. Kto jeszcze? Louise Glück, ostatnio przetłumaczona przez Krysię Dąbrowską, to po prostu odstrzeliła mi głowę trafnością różnych fraz i skojarzeń i no niesamowicie jest mi bliska. Odkryłam ostatnio też Krystynę Miłobędzką, do której cały czas nie byłam przekonana i gotowa na nią, ale to chyba musi być po prostu odpowiedni moment, żeby trafić na odpowiednie słowa w odpowiednim czasie swojego rozwoju na przykład albo świadomości. Uwielbiam wiersze mojego redaktora Marcina Orlińskiego, który jest znakomitym poetą i ten ostatni jego tom Późne Słońce to jest po prostu też no, niesamowicie mi bliski świat, wspaniale opisany, bardzo zwięźle i esencjonalnie. Uwielbiam też w całości Tomasza Różyckiego, też cokolwiek napiszę to pożeram. I mogłam tak jeszcze mówić, jeszcze z takich nowszych to jest też Stanisław Kalina-Jaglarz. Jego tom Zajęczy Żar, to po prostu ja oszalałam, jak kilka miesięcy temu otworzyłam. Przepięknie wydany. No to też ma znaczenie, jak książka jest wydana, bo pomijając całą zawartość, to jednak to, że ktoś wyda tak książkę jak właśnie Stasiowi Jaglarzowi albo teraz Julii Fiedorczuk, najnowszy tom, raptem tydzień temu chyba się ukazał, Glif. To jest taka przyjemność zmysłowa w ogóle otwierać taki tom, to się nie da w ogóle opisać. No, tak, głównie te nazwiska i te nazwiska cały czas wokół mnie krążą, które właśnie przed chwilką wymieniłam. Jeszcze z zagranicznych jest Charles Reznikow, William Carlos Williams, kto tam jeszcze? No chyba już bardzo dużo wymieniłam, to tak szybko to, co mi przychodzi do głowy.
Wydaje mi się, że poezja na rynku wydawniczym nie cieszy się wzięciem. To cały czas jest nisza w porównaniu do beletrystyki, której wieje mrozem, chłodem. Poza tym wydaje mi się, że wydawcy idą w kierunku robienia z książek małych dzieł sztuki i to jest bardzo słuszny kierunek.
Tak, jak najbardziej to widać i no wiesz, nie wydawaliby, gdyby to nie było czytane. I mimo, że wspaniałe tomy poetyckie są wydawane mniej więcej, tak jak to powiedział profesor Jarniewicz, dla 300 osób, to jednak warto dla każdej z tych 300 osób robić to dalej.
Prawda. A czy jest jakiś wiersz, który w szczególności do ciebie przemawia?
Jeden i mogę go przeczytać?
Oczywiście.
Dobrze, to jest ostatnio, tak mnie uderzył i też on chyba bardzo dobrze pokazuje, co jest mi bliskie w wierszach. To jest wiersz Krystyny Dąbrowskiej, który ukazał się w piśmie Pismo. Nazywa się Tafle i on ma w sobie wszystkie warstwy, na których mi zależy i bardzo mi siedzi w głowie. Krystyna Dąbrowska, Tafle. Bałam się wejść na przezroczystą taflę, tworzącą okno w podłodze tarasu, 100 pięter nad ziemią. Stanąć tam, spojrzeć w dół. Ale przyjaciel prosił, zrób mi zdjęcie z wieżowcami, miastem w tle. Więc cofnęłam się, żeby zmieścić w kadrze więcej. I bezwiednie przeniosłam stopę z solidnej płyty na szybę. Tę krę, co się zaraz załamie, i ani się spostrzegłam, jak spadałam przez piętra na inną taflę, skutego lodem jeziora, rezerwatu przyrody, na skraju blokowiska, gdzie zimą, po zmroku, w hokejówkach brata szusowałam samotnie przy ćmiącym świetle latarń, kreśląc płozami ósemki. Miałam może 12 lat. Jezioro Brzuchomówca, Każde zdanie zaczynało trzaskiem. Krystyna! Teraz ja jestem w kadrze. Przyjaciel robi mi zdjęcie w oku przepaści. Patrzę w dół, patrzę w dół. A kiedy chcę uciekać, rysuję stopą ósemkę. No, ciężko coś powiedzieć po takim wierszu, co?
Jak w swoim przypadku wygląda proces twórczy? Czy jego efektem poza utworem jest poczucie oczyszczenia, a może ulgi?
Proces twórczy jest bardzo dziwny, bo to już słyszałam od innych, opowiadając im o tym, jak piszę wiersz. U mnie zawsze pojawia się najpierw puenta. I jest to puenta wychodzona. To mówię wychodzona, bo ja bardzo dużo chodzę. Jestem perepatetyczką i ja strasznie dużo spaceruję, żeby przemyśleć różne rzeczy, żeby się uspokoić, żeby po prostu uporządkować sobie głowę, muszę bardzo dużo chodzić. Więc wyprawiam się na takie spacery długie, które przy okazji są tak zwanymi randkami artystycznymi. To akurat to określenie to jest z książki Cameron Droga Artysty, która mi właśnie podała taki pomysł, żeby sobie takie randki artystyczne tam raz w tygodniu, bo wtedy można się umówić ze samym sobą, że właśnie odbiera się wszystkimi zmysłami to, co nam świat przyniesie, właśnie odłożyć elektronikę, iść do kina na przykład ze samą sobą, iść do muzeum albo gdzieś, gdzie uważamy, że nas oczy poniosą, tam po prostu pokierować się intuicyjnie. No i ja u mnie te randki artystyczne zamieniły się w codzienne spacery, dzięki którym odkryłam, że to jest wspaniały sposób na to, żebym w ogóle ogarniała życie w cudzysłowie. I pojawia się puenta, czyli ostatnie zdanie. I nad tym zdaniem nadbudowuję całość, jakbym budowała dom dosłownie. Od tego całego oporządzenia piwnic najpierw, wznosząc tam, umacniając grunt. Nie wiem oczywiście, gdzie to mnie zaprowadzi, ale dążę do tego, żeby doszło aż do tego komina i dymu z komina może nawet, który będzie gdzieś tam się rozprzestrzeniał dalej. I właściwie piszę wiersz, na to wygląda, że ja piszę wiersz od końca, ale tak mam. Nigdy mi się jeszcze nie zdarzyło, żeby pisać z góry na dół. Najpierw mam koniec i potem nadbudowuję całą resztę. I tak jest poczucie ulgi, bo czuję po prostu, że to musi być zapisane, bo ja po prostu inaczej się uduszę, jak tego nie zapiszę. I moi bliscy wiedzą, że nie wolno mi wtedy przeszkadzać. Jestem potwornie niemiła, bo na przykład muszę dokończyć ten proces, który się we mnie zaczął. I często wychodzę, porzucam wszystkie inne zadania, bo wiem, że to zadanie jest najważniejsze. Tak mam.
No to. Jakie są twoje plany na przyszłość? Czy pracujesz nad kolejnym tomikiem poetyckim, a może tym razem proza dla odmiany?
Tak, pracuję nad drugą i trzecią książką naraz. I ta druga książka wyjdzie wiosną w Fundacji Duży Format. Już mam kontrakt. Będzie się nazywała, mogę już zdradzić tytuł, bo niebawem, właściwie jutro chyba, pojawi się już ten tytuł w sieci. Będzie się nazywała ta druga książka Rzeka i inne ciała. I to będzie książka o właśnie takich spacerach, które przyniosły mi spokój, o ciele rzeki również, o tym, co się tam wydarzyło, kiedy nad nią krążyłam i co mi przyniosła rzeka. Tak mówiąc pokrótce. Natomiast ta kolejna książka, nad którą pracuję, jest bardzo północna. Dotyczy tylko obszarów związanych z północą, która jest mi strasznie bliska. Wszelką północą. Północą ziemi, północą kraju, północą taką w sensie geograficznym, północą kosmosu, północą w nas samych. I mam nadzieję, że też wyjdzie w przyszłym roku. Ta druga książka właśnie o rzece pojawiła się właściwie bardzo zaskakująco, bo popracowałam nad zupełnie innym projektem, taką książką artystyczną, którą też wydam, w której będą bardzo różne rzeczy, także prozy poetyckie. Dlatego, że książka o rzece jakby to powiedzieć, ona mi wskoczyła w życie, bo wydarzyły się różne bardzo słabe i traumatyczne momenty w takiej mojej codzienności i szukałam ratunku. No i właśnie poszłam nad rzekę i zaczęło się to moje wędrowanie nad rzeką i ta rzeka mi powiedziała, że mam o tym napisać właśnie najpierw książkę, więc jestem zaskoczona i właściwie ta książka napisała się sama. Także tak. A prozy poetyckie zamierzam w ogóle rozwijać, bo to też jest mi jakiś taki bliski sposób wyrażania i mam kilka opowiadań, które myślę, że roześlę najpierw do różnych czasopism literackich i może z tego kiedyś powstanie właśnie jakaś taka spójna całostka.
A jakie są twoje odczucia dotyczące odbioru cech wspólnych przez czytelników i krytyków?
Na razie są to bardzo pozytywne recenzje. Nie zdarzyło się żadne słowo krytyki, powiem ci tyle. No, książka była recenzowana na różnych blogach literackich, czy też w sieci, w portalach społecznościowych. Bardzo pięknie opisał tę książkę poeta Marcin Zagadło. Wspaniały, też go pozdrawiam tą drogą. I niesamowita recenzja ukazała się też w Toposie autorstwa Wiktora Piotra Lorkowskiego. No, jestem strasznie zadowolona z tego odbioru. Ludzie czytają to, co chciałam przekazać i dla niektórych ta książka stała się tak ważna, że noszą ją ze sobą. Dają mi o tym cały czas jakieś takie sygnały. Moja przyjaciółka Marta Pilarska bardzo mnie wzrusza tym, że ona tę książkę, odkąd wyszła, właściwie nosi ze sobą do tego stopnia, nie rozstając się, że nawet cytuje fragmenty innym osobom. I to jest dla mnie niebywała wartość. Wiem, że moja siostra też, o której tam dużo mowy i właściwie dzięki której to wszystko się potoczyło, jak się potoczyło, też z tą książką się nie rozstaje, więc no, jestem bardzo zadowolona z tego odbioru i mam nadzieję, że to przełoży się na dalsze takie oczekiwanie i zaciekawienie kolejnymi moimi właśnie projektami.
A powiedz mi proszę, jakie są twoje najważniejsze życiowe doświadczenia, które wpłynęły na twój styl poetycki?
Chyba dzieciństwo, wydarzenia z dzieciństwa tego gdzieś, no w przyrodzie, bo najważniejsze dla mnie były przeżycia na wsi u babci, w ogrodzie, w jej całym gospodarstwie, także na działce, nad którą jeździliśmy z rodzicami, jeździłyśmy z siostrą i tam poznałam też jezioro od podszewki, spędzając tam strasznie dużo czasu, nocując na samym brzegu jeziora. Wszystkie wędrówki, wyprawy, pielgrzymki związane z naturą, gdzie spałam pod gołym niebem, bo wtedy byłam taka najbliżej, czułam się najbliżej świata, bliżej życia. Także wyprawa na Islandię właśnie, która pokazała mi, gdzie jest moje właściwe miejsce. No też przeżycia duchowe, różnego rodzaju poszukiwania duchowe, bo ten tak zwany odpał metafizyczny, jak ja to nazywam, jest cały czas we mnie, w moich tekstach i gdzieś jest bardziej widoczny, gdzieś mniej, no ale jest to, ta duchowość jest dla mnie strasznie ważna. Również spotkanie mojego obecnego partnera, Krzysztofa, także uwarunkowało to moje pisanie i otworzyło mnie, bo on po prostu poprosił, pisz proszę cię, on był też takim motorem i cały czas jest takim motywatorem. W codzienności, kiedy mnie dopinguje i kiedy mnie rozśmiesza właśnie i te nasze dialogi, ta codzienność taka mała śniadankowa, no daje mi poczucie sensu i tego właśnie, że jestem na właściwym miejscu.
Jakie są twoje przemyślenia na temat roli poezji we współczesnym świecie? No bo tak, wstajemy o świcie, jedziemy przez burą zimną Warszawę, której Hitler i Stalin zrobili co swoje, gdzie wiosną spalina oddycha. No gdzie tu jest miejsce na poezję? Do tego ustaliliśmy już, że poezja się nie sprzedaje, że nie jest to artykuł pierwszej potrzeby. Pytam zatem, jaka jest rola poezji we współczesnym świecie w tramwaju w Warszawie o 7 rano?
Bardzo mocno sobie to wyobrażam, bo właśnie jutro mnie czeka to przejechanie tramwajem, przebycie drogi do pracy. Musimy zrozumieć, że najlepiej, żebyśmy zrozumieli, że poezja to jest tworzenie, bo poezji, w ogóle to słowo, to jest tworzenie rzeczywistości, to oznacza tworzenie za pomocą języka. I najlepiej, żeby ludzie to zrozumieli, no bo nie będę próbować wciskać poezji panu tam zakutanemu w kurtkę z miną po prostu kota na puszczy, niezadowolonego, bo coś tam ma trudny poranek, stał lewą nogą i ja tutaj wyskakuję mu z wierszem. No, a ja tymczasem sobie siedzę przyklejona z nosem do szyby, obserwuję to miasto, tworzę jakieś, widzę różne surrealistyczne zupełnie sytuacje. I to jest też mój sposób na przeżycie, no bo to jest tworzenie rzeczywistości. I poezja współtworzy życie, jest też czymś takim nierozerwalnym z życiem. I jedni to widzą, bo są na to wrażliwi, a inni nie. No i trudno, no każdy ma inaczej. I myślę, że ci, którzy widzą poezję, którzy otwierają się na nią, którzy wpuszczają ją do swojego życia, to no, żyją pełniej. Nie w tym uśpieniu, o którym mówiłam wcześniej, tylko właśnie w takim otwarciu. Kiedyś Forrest Gander powiedział, że to jest po prostu praktyka bycia. Ja także tą praktykę bycia uprawiam właśnie, bo to jest aktywowanie wyobraźni, że cały czas zadaję pytania i szukam odpowiedzi. odbieram też świat właśnie, jakby wszystko miało wyobraźnię dookoła, bo ja to tak czuję. Na przykład zastanawiam się, jaka jest wyobraźnia tej kawki przeze mnie oswojonej, co ona sobie o mnie myśli, albo właśnie czy ta wrona, którą oswoiłam, czy ona się zastanawia, co dzisiaj dostanie ode mnie na śniadanie. Właśnie poezja polega na tym, żeby dojrzeć, co tam jest pod tą podszewką. I tą swoją poezją wierzę, że daję komuś świat, że mogę ofiarować komuś świat. I czasem mogę też czyjś świat uratować dzięki temu. Kiedyś na którychś warsztatach w wydawnictwie Biuro Literackie Ania Adamowicz, cudowna poetka, miała na sobie koszulkę, wyhaftowała sobie tam napis "Poezja mnie zbawi". I ja też tak czuję, że poezja nas zbawi. O, i teraz jeszcze mi przypomniało się takie zdanie właśnie Foresta Gandera z rozmowy z Julią Fiedorczuk. I tutaj gdzieś mam je na wierzchu zaznaczone, to może właśnie przeczytam, bo ono chyba wyraża to, co przed chwilą powiedziałam. Poezja może być spektaklem, może być aktorstwem, może być popularna albo niszowa, czemu nie? Ale mnie najbardziej interesuje inny potencjał poezji, jej potencjał antyspektakularny. Nawet w tym olśniewająco wizualnym świecie, przeważnie niezdolnym do skupienia na niczym uwagi, zdarza się, że ktoś zasiada z książką i znika w niej na całe godziny. To się nadal zdarza. Jedna kartka z wydrukowaną na niej garstką konwencjonalnych znaków typograficznych może przeorać duszę. To robi wrażenie. No i nic dodać, nic ująć.
Ale czy poezja jest dla ciebie sposobem na uporządkowanie emocji, racjonalizacją wrażeń, czy może czymś innym?
Myślę, że jest czymś nieodzownym, po prostu czymś, czego nie mogę nie robić, nie mogę nie myśleć inaczej. Jest cały czas takim moim mną po prostu.
A teraz zadam ci serię pytań z innej beczki, ale nadal pozostaniemy w kręgu literatury. Uwaga!
Tak.
Jaka jest twoja ulubiona książka?
O nie, najgorsze pytanie świata. Wiesz, Michale, ja jestem księgarką i jak się domyślasz, tych książek są tony. Tony, odkąd nauczyłam się czytać, miałam 3 lata i bardzo wcześnie po prostu rodzice zastawali mnie w łóżku z czytającą po ciemku różne książki o bardzo różnej tematyce, nawet do góry nogami. Nie, do góry nogami nie. Ale właściwie prawie bez światła. Tak strasznie byłam zachłanna na treści, że od zawsze mi te książki towarzyszyły i od zawsze stawały się najważniejszymi. Ale jeśli już miałabym naprawdę, no jakbyś mnie docisnął i miałabym powiedzieć, która książka jest dla mnie najważniejsza, to Kończąca się historia Michaela Ende. Bo ona mnie po prostu ukształtowała. Ja oszalałam zupełnie, jak zobaczyłam film w wieku 6 lat czy 7 i stwierdziłam, że to jest sens życia. I o tym chłopcu, który wchodzi do antykwariatu i właściwie kradnie książkę, antykwariusz na to przymyka oko, no i wpada tam po prostu.
Mam podobne odczucia. Ta książka i ten film odcisnęły w mojej pamięci piętno. Jeśli piętno jest tutaj właściwym słowem. A scena z białym koniem wciąganym przez bagno?
Przestań, to zawsze ja widziałam ten film 70 razy i za każdym razem dostaję histerii na tej scenie. To jest coś potwornego.
No właśnie. Ja pokazałem ten film mojemu synowi, który był jeszcze wtedy dość mały i ku mojej zgrozie nie wywołał w nim ten film jakichś szczególnych reakcji. Wydaje mi się, że był po prostu za mały. Chociaż w naszym pokoleniu ta książka i ten film pozostawiły ślad.
I też Alicja w Krainie Czarów, jeśli już miałabym pociągnąć temat. Alicja w Krainie Czarów jest moją ukochaną książką, do której zawsze wracam z tymi wszystkimi swoimi absurdami, łamigłówkami i taką nieuchronnością dziwnych wyzwań, czyli tą grozą, groteską też. Zjawiskami paranormalnymi, nadprzyrodzonymi, rzeczami, na których nie mamy wpływu. To jest ta cała filozofia moja życiowa, zawiera się również w Alicji w Krainie Czarów, tak. No i daleko nie sięgając, Muminki całe, oczywiście. Czego się łatwo pewnie domyślić.
A bałaś się Buki?
Nie, ja jej zawsze strasznie współczułam i bardzo chciałam ją przytulić.
No tak, ten kto cię zna, ten się nie zdziwi. A czy jest jakaś książka, o której możesz powiedzieć, że zmieniła twoje życie? Może nie życie w sensie życia, ale na przykład postrzegania świata.
Wiesz, nie było chyba takiej, która zmieniła życie, ale bardzo mocno wpłynęły na mnie i na myślenie o rzeczywistości. Na przykład, tak szybko szukam, bo strasznie duży, cały księgozbiór mi się wyświetla przed oczami. No, bardzo mocno przeżyłam Życie Pi, Jana Martela. Uwielbiam. Z ostatnich ze świeżych książek to były Łakome Małgosi Lebdy. Także dlatego, że bardzo bliski mi problem tam jest, u mnie choroby babci, bardzo ciężkiej choroby demencji Alzheimera w okropnym stadium. Tak, ta książka mnie przeryła i przeorała, no płakałam nad nią też. No, przez to właśnie, że czasem się odkrywa tak bliski świat. Uwielbiam książkę i to nie jest jakaś, to jest po prostu powieść, dobra powieść, Sen o Okapi, takich ostatnio wydanych. Z przeszłości. Wiesz, teraz na szybko nie przychodzi mi taka do głowy, która by tak mocno... O, już wiem. Sandman. Cała seria powieści graficznej, komiksu właściwie. Sandman. To z Sandmana pisałam pracę magisterską. I to jest cały wieloksiąg, 74 zeszyty, wydane tam mam w skórze w takich 5 wielkich księgach. No, to jest cała historia, antropologia kultury, mitologia, sny, symbole, wszystko to, co jakoś jest ważne dla nas w życiu, no przewija się wśród tych bohaterów, którzy uosabiają sen, śmierć, rozpacz, pożądanie, wszystkie takie wartości, którymi się kierujemy i które szarpią nami w życiu. No to tak, zdecydowanie Sandman, powiem ci. Cała seria Gaimanowskiego Sandmana, tylko broń Boże nie czytana w tłumaczeniach, tylko w oryginale i tylko w oryginale, bo Gaiman niestety nie ma szczęścia do dobrych tłumaczeń w Polsce.
I ostatnie pytanie, równie trudne. Jakie 3 książki zabrałabyś ze sobą na bezludną wyspę? Możesz zabrać jedynie 3.
Nie, nie rób mi tego, błagam. Pewnie od razu myślę... Od razu myślę, że to muszą być strasznie grube książki, żeby... Tak, no na pewno po prostu chciałabym mieć zebrane wszystko. Wiersze wszystkie Wojciecha Bonowicza. To jeden. Druga książka. Jak tak na szybko myślę, wiesz, że chciałabym to jakoś zebrać, żeby to była esencja. Zdecydowanie Bonowicz. To jest mój numer 1. Drugie to pewnie dla ćwiczenia myślenia o... i rozwoju, i żebym chciała jeszcze inne rzeczy poznawać i czytać, to byłby właśnie również Sandman, żeby też sobie wizualnie zaspokoić ciekawość i potrzebę, bo przepięknie jest ilustrowany przez przeróżnych kilkuset grafików i pewnie teraz powinnam powiedzieć Biblia. nie, żartuję. A mogę nie powiedzieć, jaka byłaby trzecia książka?
Oczywiście możesz, po prostu w twoim bagażu na bezludną wyspę będziesz miała tylko 2 książki.
No nie. Pewnie wzięłabym jakieś rozmowy. Rozmowy, wiesz, z wieloma poetami, na przykład jakąś książkę Piotra Somera albo profesora Jarniewicza, żeby mieć otwarcie do innych głów i umysłów, wiesz, i dużo różnych inspiracji. Bo dla mnie to jest ważne, żeby cały czas pobudzać umysł, bo cały czas właśnie te neurony, żeby pracowały na pełną parą, żeby się cały czas rozwijać, bo strasznie mnie cieszy to ostatnie odkrycie neurobiologów, że komórki mózgowe się nigdy nie starzeją i mają cały czas zdolność do samoregeneracji. To jest dla mnie tak pocieszające i tak cudowne. Chcę oczywiście żyć 666 lat, żeby jak najwięcej zobaczyć, poznać, doznać, doświadczyć i cały czas się rozwijać.
No ale badania naukowców mówią też, że nasze ciała i organizmy zostały zaprogramowane na 120 lat.
Co 5 lat mniej więcej ogłaszają nowe wyniki naukowe i ja liczę na to, że nauka pójdzie do przodu bardzo. Jestem bardzo zainteresowana i fizyką kwantową i tymi wszystkimi doniesieniami naukowymi i no śledzę to i serce rośnie, naprawdę.
Reasumując, żyjmy 777 lat minus 111, ale w dobrej formie psychicznej i fizycznej, bo żyjąc 660 lat i że użyję brzydkiego określenia będąc rośliną, to żadna frajda.
Ale nie wiesz tego, bo nie jesteś rośliną, Michale.
Tak, zgadzam się. Myślę, że rośliny bawią się całkiem nieźle w swojej roślinności. Poza tym rośliny świetnie sobie radzą.
Tak.
Nie było nas, był las. Nie będzie nas, będzie las. To pocieszające.
Tak jest.
Nie mam więcej pytań. Wyczerpałem już cały ich asortyment. Bardzo dziękuję, że zgodziłaś się ze mną porozmawiać.
Ja też. Strasznie dobrze mi się z tobą rozmawia i jakoś bardzo naturalnie. Bardzo dziękuję.
Bo znamy się od lat. Może nie jakoś wybitnie blisko, ale jednak. Także sugeruję nieśmiało powrót do schroniska książek, bo cię dawno u nas nie było.
No, muszę Was odwiedzić zdecydowanie. To zawsze mi ratowaliście życie w najgorszych sytuacjach w pandemii i no, absolutnie będę kontynuować. Nic nie dzieje się bez powodu, wiesz, ta rozmowa też i to ponowne padnięcie na Ciebie też nie zadziało się bez powodu. Po prostu muszę wrócić do schroniska. No i znowu kończymy na książkach. No, książki nas połączyły i książki nas przygarniają.
Pożegnaliśmy Aglaję, ale to jeszcze nie koniec konkretnych rozmów o książkach. Przed nami Marcin Sobalski w swoim szybkim monologu o książce. Zapraszam.
Cześć, z tej strony Marcin Sobalski. Chciałbym zaprosić wszystkich na kolejny odcinek segmentu Kroków pod tytułem Szybki monolog o książce. W dzisiejszym odcinku chciałbym opowiedzieć o książce Slate House autorstwa Davida Mitchella. Książka została wydana przez wydawnictwo MAG w serii Uczta Wyobraźni w tłumaczeniu Justyny Gardzińskiej. Książka jest niewielkich rozmiarów i akcja dzieje się w tym samym uniwersum, co wcześniejsza powieść Mitchella Czasomierze, ale nie jest bezpośrednio z nią powiązana i ponoć można ją traktować jako samodzielną historię. Slate House stanowi ciekawe połączenie urban fantasy i niemal gotyckiego horroru. Fabuła skupia się wokół tytułowej siedziby Slate House, ukrytej za niskimi drzwiczkami w wąskiej alejce brytyjskiego miasta. Rezydencję zamieszkują ponad stuletnie bliźniacze rodzeństwo Nora i Johna Grier. Co 9 lat, by zapewnić sobie i swojej rezydencji dalszą egzystencję, znajdują ofiarę, zwabiają ją do siebie i zabijają, by zdobyć jej duszę. Książka ma strukturę 5 quasi opowiadań. Akcja każdego z nich ma innego narratora, ofiarę, i grywa się liniowo co 9 lat. Z początku, poza głównymi antagonistami, nie mamy wiele punktów zbieżnych. Od słaba niteczka fabularna, po widoki wcześniejszych zabitych. Śledzimy kolejne postaci: małego, nieco autystycznego chłopca, obrycznego policjanta, grupę studentów zafascynowanych paranormalnymi zjawiskami. Widzimy i wiemy, że wchodzą w pułapkę, że tego nie dostrzegają, dopóki nie jest już za późno. Do momentu, gdy zostają już sam na sam ze swymi oprawcami. Dwa ostatnie segmenty przynoszą dwa twisty, które zaplatają trochę zbyt gwałtownie wcześniejsze wątki, łącząc je w jedną historię i doprowadzając do kulminacji całości. Książka jest napisana bardzo dobrze. Nastrój niepokoju jest wręcz wzorcowy. Niemniej, jak na powieść Stand Alone, otrzymujemy zbyt wiele niewiadomych. Mamy świat taki, jaki znamy, ale pod jego warstwą widoczny jest inny świat, którego mechaniki nie poznajemy. Może to tylko moje wrażenie, moja wada, ale ja lubię wiedzieć. Świadomość, że ten ukryty świat został opisany we wcześniejszej powieści Davida Mitchella, sprawia, że odbiór przedstawionych praw, w których działa rodzeństwo Grayer, wydaje się opisany, ale niewytłumaczony do końca. Nie spodobały mi się też dwa ostatnie segmenty. Czwarty, który stanowił ekspozycję antagonistów i był bardzo statyczny, wręcz kojarzył mi się z pogadankami Dumbledora na koniec niemal z każdego z tomów serii Rowling, który tłumaczył Harremu, co tak naprawdę się wydarzyło. W segmencie piątym mamy z kolei narrację z punktu widzenia antagonistów, co spowodowało we mnie nieprzyjemne wrażenie, że autorowi zależało, abyśmy pod bądź zupełnie świadomie zaczęli jej kibicować. No i do tego wprowadzono zupełnie nowe elementy fantastyczne, które choć domknęły historię, to w samodzielnej powieści były wzięte trochę znikąd, czyli ze wspomnianych już wcześniej Czasomierzy. Pomimo tego, że książka podobała mi się, klimat narastającego niebezpieczeństwa był znakomity, a segment trzeci z odniesieniami do z Archiwum X to po prostu ciasteczko dla takiego dzieciaka lat 90. jak ja. Jednak te dwa ostatnie segmenty i świadomość, że nie poznałem dokładniej mechaniki świata, charakteru mocy, którą posługują się bohaterowie, spowodowało, że jednak nie będę wspominał tej książki z wypiekami na twarzy. Oceniam książkę na 6 10-stopniowej skali. Dziękuję bardzo. Miłego wieczoru. Dobranoc.
Co prawda pochopnie ogłosiłem pożegnanie z Aglają dzisiejszego wieczoru, ale udało mi się ją jeszcze przekonać, aby przeczytała wiersz, który dopiero ukaże się w kolejnym tomiku. Bardzo proszę.
Aglaja Janczak. Przed. Przyjdź na świat, wybuchnij. Niech nastanie już kwiecień, w którym chce się mówić wszystko zielonymi literami. Wyglądam przez okno, a tam niebo bez końca. Tłoczą się promienie, drżą napięte pióra. Chłopcy gromadzą się podejrzanie, w kieszeniach nowe rzeczywistości. Pod domem jakaś dziewczynka płacze, bo nikt prócz niej nie myśli, że gdy rosną pąki, to je boli.
Dochodzi 20. Czas kończyć. Ale zanim to nastąpi, przed Wami oczekiwany przez wielu kącik poezji śpiewanej. Chciałbym pozostać dzisiaj w poetyckiej konwencji, dlatego wybrałem dzisiaj utwór Crazy Ex-Wife. Pozwólcie otulić się lirycznej kołderce. Zapraszam i dobranoc. Radio Praga wybija rytm.